Godzina 9.11, wtorek, 14 kwietnia 2020 roku. Zaczynamy poświąteczne komentarze Radia Gdańsk. Po świętach, które z powodu chińskiego koronawirusa wielu z nas spędziło z dala od najbliższych. Witam Państwa, Piotr Kubiak. Witam również publicystów. Są z nami Artur Cejrowski, tygodnik sieci Portal w Polityce na łączu Skype.
Dzień dobry Państwu.
I Jarosław Popek, szczęśliwiec, który może przebywać i przebywa w studiu Radia Gdańsk.
Dzień dobry, pierwszy raz od miesiąca.
No, trzeba od czegoś zacząć właśnie. Będziemy dzisiaj rozmawiali o odmrażaniu gospodarki. Ma to się zacząć już 19 kwietnia. Porozmawiamy o odmrażaniu gospodarki, o tym, czy przestrzegaliśmy obostrzeń, które i ograniczeń związanych z kontaktami osobistymi. I porozmawiamy również o palącej, jak widać było w sobotę, sprawy Gdańska. Zaczniemy jednak od pandemii. Nikt z nas takich świąt nie przeżywał, które za nami, bowiem nigdy na świecie nie było takiej epidemii, z jaką walczymy również w Polsce. Zostań w domu. To słyszeliśmy od polityków, lekarzy, duchownych i chyba wygląda na to, że Polacy zostali w domach i przestrzegali tych wytycznych związanych z ograniczeniami. Panowie, byliście w domach? Czy złamaliście te zakazy w jakikolwiek sposób?
To może ja, może ja zacznę.
Jarosław Popek.
Ja oczywiście byłem w domu. Z częścią rodziny połączyliśmy się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kamer. Natomiast czy wszyscy zostali w domu? Nie jestem do końca przekonany. Ja mieszkam trochę za Gdańskiem i widziałem sporo spacerowiczów, którzy całymi rodzinami maszerowali sobie wzdłuż ulicy, więc nie wiem, czy do końca tego się trzymaliśmy. Natomiast większość z nas, z tego co wiem, została w domach. Moja cała rodzina była podzielona, tak jak zazwyczaj spotykamy się wszyscy razem. Teraz każdy siedział we własnym domu z najbliższą rodziną.
Artur Cejrowski, zanim dopuszczę pana redaktora do słowa, to powiem tylko, że ja widziałem miasto opustoszałe, Gdańsk, Wrzeszcz przynajmniej i okolice Gdańska, Wrzeszcza były opustoszałe, w ogóle nie było ludzi na ulicach, mieszkańców, bardzo mało, naprawdę. I pytanie do Artura Cejrowskiego, bo mamy z tej relacji Jarosława Popka, który mówi, że ludzie byli. Moja relacja jest taka, że ludzi nie było.
A to zależy pewnie od tego, w jakiej
kwarantanna okolicy. Oczywiście. Czy teraz oczekujemy niecierpliwie i Ministerstwo Zdrowia na ewentualny wzrost zakażeń w tym tygodniu poświątecznym, czy za tydzień, no bo tyle się wykluwa ten koronawirus, czy faktycznie od 19 kwietnia będą poluzowane wszystkie restrykcje. Artur Cejrowski.
Mamy już, z tego co wiemy, dzisiaj rano blisko 7 tysięcy chorych. Być może już teraz nawet jest więcej niż 7 tysięcy chorych. Mamy co najmniej 245 osób, które zmarło z powodu koronawirusa. I wszyscy oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to są ogromne, przerażające liczby, więc te obostrzenia nie dziwią, te obostrzenia wymusiły na nas spędzenie świąt Wielkiej Nocy, świąt rodzinnych, świąt, które w naszej tradycji wiążą się z tym, że spotykamy się razem, jesteśmy blisko siebie, do zupełnie innych zachowań. Też korzystałem tutaj, podobnie jak kolega redaktor z mediów społecznościowych, próbowaliśmy się łączyć z rodziną telefonicznie, na Skype'ie, na Messengerze, korzystaliśmy z różnych narzędzi. Oczywiście to wszystko jest wirtualne, to wszystko jest trochę sztuczne, wszyscy mieliśmy wrażenie tego, że czegoś nam fizycznego kontaktu brakuje. No, wszyscy te obostrzenia rozumiemy, tu w moim ukochanym mieście z Morza i Marzeń widziałem, że ludzie te obostrzenia rozumieją, że traktują je na serio, traktują je poważnie. Mam nadzieję, że wszyscy przedstawiciele naszych władz również będą je rozumieli.
Koszt lockdownu na dobę 2 dni to około 10 miliardów złotych. To są słowa Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, wypowiedziane dzisiaj na antenie komercyjnej stacji radiowej. I dodaje minister zdrowia tak, jeżeli nie odmrozimy gospodarki, to ludzie będą umierali na inne choroby. To słowa ministra zdrowia. Jakie zdaniem Jarosława Popka odmrożenie gospodarki nas czeka po 19 kwietnia? Czy to będzie jakieś takie faktycznie faktyczne, mocne podejście do zasad kwarantanny dla jakichś grup społecznych określonych, a już takie poluzowanie no dosyć poważne dla ludzi młodych, zdrowych. Jak to widzi Jarosław Popek?
Na pewno nie będzie to mocne poluzowanie. Dzisiaj Piotr Miller, rzecznik rządu, mówił o tym, że pewne obostrzenia zostaną ograniczone, chociażby jeśli chodzi o możliwość wejścia do lasu, czy o liczbę osób przybywających w sklepach. I myślę, że to będą takie właśnie luzowania. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, no w niektórych krajach europejskich, chociażby w Czechach czy w Austrii, już ta niektóre branże wracają do normalności, w cudzysłowie na razie.
Nawet w Hiszpanii.
Nawet w Hiszpanii. Natomiast sąsiadująca z Hiszpanią Francja z kolei przedłuża kwarantannę aż do 11 maja, więc zastanawiam się, zaczyna się wiosna tak naprawdę, czyli mocno ruszy sezon budowlany, który jest mocną taką odnogą polskiej gospodarki, więc wydaje mi się, że może w tej branży, czyli w branży budowlanej, pewne restrykcje zostaną zmniejszone, ale nie spodziewałbym się jakichś rewolucyjnych ruchów.
Czy branża budowlana, tylko branża budowlana zostanie uruchomiona zdaniem Artura Cejrowskiego, czy będą to na przykład sklepy z odzieżą, sklepy z artykułami przemysłowymi, ale z dużymi obostrzeniami mogło być wejście do tych sklepów, bo takie koncepcje też są. Artur Cejrowski.
Tak, tutaj na problem pandemii nakłada się właśnie coraz większy kryzys gospodarczy, który to wszyscy widzimy, który nie dotyka tylko i wyłącznie Polski, ale całej Europy. Widzimy ogromne bezrobocie w Stanach Zjednoczonych, widzimy problemy, które mają znacznie bardziej rozwinięte gospodarki od naszej i zdajemy sobie sprawę z tego, że naszej gospodarki również to dotknie, więc w jakimś stopniu władze będą próbowały się przed tym zabezpieczać, będą próbowały minimalizować, stąd wszelkie tarcze, o których mówił minister Morawiecki. Ja też słuchałem dzisiaj tej rozmowy ministra Szumowskiego z Robertem Mazurkiem w komercyjnej rozgłośni radiowej. No, minister Szumowski mówił między innymi o tym, że nie mamy się co szykować na wakacje takie, jakie do tej pory spędzaliśmy, że epidemia nie skończy się latem, bo nie ma na tę chwilę żadnych danych, które mówią o tym, że skończy się latem, więc ta branża turystyczna, która też mocno na epidemię ucierpiała, no, nie zostanie na pewno w żaden sposób odmrożona. Musimy, mówił minister Szumowski, zapomnieć o wakacjach w takiej formie, w jakiej do tej pory spędzaliśmy, bo no, na tę chwilę nie wiemy, kiedy będziemy się mogli spotykać w normalny sposób. Wiemy, że będziemy się borykali z tą epidemią co najmniej rok. Możemy zakładać, o tym też mówił minister Szumowski, że nie będzie kolonii, nie będzie obozów, więc to odmrażanie będzie z pewnością bardzo ostrożne, będzie pewnie otoczone różnego rodzaju obostrzeniami, ale w jakiś sposób musimy zacząć wracać do jakiejś formy normalnego życia.
Minister Szumowski mówił jeszcze w tym wywiadzie, że nie ma żadnych danych, aby epidemia właśnie miała skończyć się latem, nie ma żadnych danych, że skończy się na jesieni. To słowa, które nie są optymistyczne, ale jest tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa. No i ostatnio która jest oczywiście krytykowana bardzo mocno przez opozycję, ale widzimy, że nawet duże firmy już korzystają z pomocy. Między innymi chyba koncern CCC dostał już 23 miliony złotych na wypłaty dla swoich pracowników. No i mamy oczywiście, są politycy opozycji, którzy tą tarczę krytykują. No i ostatnio mieliśmy takie wydarzenie, że krytykowali tarczę właśnie Borys Budka, Władysław Kosiniak-Kamysz, ale nagrania nie giną, są w Sejmie, czułem mikrofony i nagrano właśnie przedstawicieli opozycji, którzy o tarczy mówili dobrze. Panowie, jak sądzicie, jak jest z tą tarczą? Czy opozycja, która między innymi Borys Budka i Władysław Kosiniak-Kamysz chwali po cichu tą tarczę, to ta tarcza jest dobra, czy ta tarcza jest zła? Jarosław Popek.
Znaczy każda decyzja dotycząca tego, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom i polskim pracownikom jest dobra. Ja pamiętam tą dyskusję sejmową, gdzie propozycje opozycji dotyczące tarczy antykryzysowej były jeszcze bardziej daleko idące niż to, co zaproponował rząd, ale wiązało się to też z mocnym obciążeniem budżetu i wpływów do budżetu, więc nie wiadomo, czy te propozycje byłyby lepsze niż to, co jest dzisiaj. Od jutra zaczyna się wypłacanie postojowego dla polskich firm. dla pracowników, którzy nie mogą pracować. Miejmy nadzieję, że to się będzie odbywało w miarę sprawnie. Mnóstwo polskich firm zgłosiło się, złożyło wnioski z prośbą o pomoc finansową, więc wydaje mi się, że polscy przedsiębiorcy zaufali władzy, że te propozycje, które zostały przez rząd wprowadzone, zostały przez Sejm także przegłosowane, że te propozycje pomogą utrzymać polskie firmy w miarę przyzwoitej kondycji.
Ale to zacytuję teraz fragment wypowiedzi właśnie Borysa Budki i Władysława Kosiniaka-Kamysza. I mówili tak, po cichutku na sali sejmowej do siebie. Ale to jest dobre dla wszystkich przedsiębiorców, odpowiada kandydat PSL na prezydenta. Znaczy to jest dobre, ale powinno być dawno zrobione. Ocenia Borys Budka. Artur Cejrowski. Czy to tempo wprowadzania tej pomocy dla przedsiębiorców jest dobre? Bo przedsiębiorcy, nawet tacy bardzo krytycznie ustawieni wobec rządu, oni mówią, że no, to jest naprawdę te 300, ponad 300 miliardów złotych, to są dobre pieniądze i to są dobre pomysły.
Artur Cejrowski. Nawiązałeś do tej zabawnej sytuacji, niewiele mam ostatnio powodów do uśmiechu i do obserwowania rzeczy, które gdzieś tam troszkę ten nasz zły humor poprawiają. Ta sytuacja zdecydowanie do takich należała, gdzie zakulisowo przedstawiciele opozycji rozmawiali ze sobą, krytykowali, chwalili tarczę antykryzysową, mówili, że to bardzo dobry pomysł. Borys Budka chwalił tę ideę. A później w głosowaniu zagłosowali przeciwko, później w mediach społecznościowych też wypowiadali się krytykując. No ale no, to takie już prawo opozycji, że krytykuje. Tutaj warto chyba powiedzieć o liczbach, że łączna wartość całego tego projektu tarczy antykryzysowej to jest 300 miliardów złotych, ponad 300 miliardów złotych, czyli 15% PKB. To no, mówimy cały czas o skali naszej gospodarki, tak? Więc w skali naszej gospodarki to jest jeden z większych planów ochrony na świecie. I tutaj bardzo ważne jest też zachowanie NBP, bardzo ważne jest to, jak będziemy naszym przedsiębiorcom pomagać, jak będziemy nie tylko deklarować, ale pamiętać o tym, że kapitał ma narodowość i w tych czasach szczególnie to widać w wielu sytuacjach takich związanych z tą pandemią. Było widać, że no, rządy poszczególnych krajów dbają bardzo mocno o swoich przedsiębiorców, o swoich mieszkańców, bardziej niż tutaj o całą wspólnotę. Tak? No, mieliśmy chociażby problem z maseczkami, które miały trafić gdzie indziej, a trafiały do Niemiec, bo były tam konfiskowane. I tutaj no, niestety musimy tak myśleć troszkę bardziej o tych polskich przedsiębiorcach, troszkę bardziej o naszym interesie, o naszych lokalnych sprawach przede wszystkim. Tak? Czyli przede wszystkim Polska, a później dopiero to myślenie wspólnotowe.
Zmieńmy temat. Pożar na terenie Gdańsk w Gdańsku. 8 zastępów straży gasiło pożar budynku Gdańsk. Jak sądzicie, panowie, dlaczego do tego pożaru doszło? Wiemy, że jest tam problem, można powiedzieć, deweloperski. Ja zacytuję tylko takie słowa jeszcze na początek tej krótkiej, niestety, dyskusji, ale kilka słów powiemy. Dotyczącej Gdańska. Słowo mieszkańca. To jedno z największych podpaleń. Byliśmy podpalani 2 i 3 lata temu, nawet kilka razy w ciągu tygodnia. Miasto ma nas gdzieś. Ono nie chce zająć się tą sprawą. Robyk obiecał zabezpieczenie tego terenu. Ich interesuje tylko zrobienie boiska, które nie jest tu nikomu potrzebne. Doprowadzę do tego, że ktoś odpowie za ten stan. Ktoś nas chce stąd wykurzyć. To jest cytat z Dziennika Bałtyckiego. To są słowa pana Jacka, który mieszka w budynku od Gdańska od kilkudziesięciu lat. Panowie, co się dzieje na Gdańsku? Jarosław Popek.
No tak się kończą sytuacje konfliktowe. Ten pożar prawdopodobnie był podpaleniem. Dzisiaj prokuratura rozpoczyna śledztwo w tej sprawie, o czym informujemy na antenie Radia Gdańsk, więc słuchajcie państwo, to dowiecie się w najbliższych serwisach, co tak naprawdę prokuratura już teraz ustaliła. A to mi przypomina taką sytuację związaną ze starą zajezdnią w Gdańsku Oliwie, która również została przejęta, tak jak teraz tereny Gdańska, przez prywatnego inwestora. Miasto stwierdziło, że już nie ma do tego żadnego prawa, nie będzie się tym interesować. Inwestor nic tam nie robił, i w związku z czym ten budynek starej zajezdni padał też ofiarą wandalii, padał ofiarą podpalaczy. I to jest sytuacja bardzo podobna. Tutaj nie może być tak, mimo wyroku sądowego, który deweloperowi przyznał pełne prawa do tego terenu, jednak mimo wszystko władze miejskie powinny w jakiś sposób chociażby tego dewelopera zobligować do dobrego zabezpieczenia tego terenu, chociaż nie wiem, czy jest jeszcze co tam zabezpieczać, bo te pożary faktycznie mają miejsce i ten był bardzo tragiczny. Całe szczęście, że nikt nie zginął, natomiast sporo tam się spaliło.
No właśnie, tam mieszkają też obok ludzie. Artur Cejrowski, czy kto tutaj powinien zainterweniować? No oczywiście oprócz prokuratury, bo na pewno powinna wyjaśnić tą sprawę.
Tak, to co do samego pożaru, to oczywiście musimy tutaj czekać na ustalenia prokuratury. Ja wierzę, że ona się zajmie, jak wiemy, zajmuje się tą sprawą i że wyjaśni wszystkie pytania, które gdzieś tam rodzą się w naszych głowach, ale ja bym to chciał wpisać w szerszy kontekst, bo wiemy, że od lat teren Gdańska jest obiektem sporu między miastem, a w zasadzie już teraz między deweloperem, któremu miasto oddało ten teren, i działaczami skupionymi wokół klubu, którzy bronią tego miejsca. I to jest oczywiście trudny spór, bo no, Gdańsk jest symbolem polskości Gdańska i miasto powinno robić absolutnie wszystko, aby takimi miejscami pokazywać to swoje przywiązanie do polskich korzeni, do tradycji. I jako gdynianin ja to mówię z pełną odpowiedzialnością i no, Gdańsk ma piękną, historyczną kartę obrony naszej ojczyzny. Te elementy walki, takiej fizycznej walki, miejsca, gdzie ta walka trwała, to są symbole znane każdemu Polakowi od dziecka. Ja mam często wrażenie, że one są otaczane kultem pamięci wszędzie, tylko nie przez władze Gdańska, nie w Gdańsku. A Gdańsk, no, który przeciwstawił się nazistom, to nie tylko Westerplatte i Poczta Polska, jeszcze tylko dwa zdania, ale także no, Polacy, którzy byli prześladowani przez Niemców i byli prześladowani między innymi dlatego, że odmówili śpiewania niemieckiego hymnu, nie chcieli wykonywać gestów nazistowskiego pozdrowienia. I Gdańsk była właśnie taką Polską w wolnym mieście Gdańsku i co najmniej 40 bardzo działaczy i sportowców oddało życie za wierność ojczyźnie.
Bardzo dziękuję. Będziemy się tej sprawie przyglądać. Bardzo dziękuję za udział w komentarzach Radia Gdańsk. Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję, Piotr Kubiak.